wybrałem temat uczuć w kontekście medytacji, w domyśle uczuć trudnych, i odnoszę wrażenie, że wprost ten temat nie był tutaj nigdy poruszany, a mam nadzieję, że to nie będzie ostatni raz. Wydaje mi się, że to jest temat bardzo ważny. Zdaję sobie też sprawę, że specjalnie nie jest jakoś zgłębiany. Ja jestem przekonany, że na medytację można spojrzeć jak na kryształ pod różnymi płaszczyznami, które tak naprawdę odpowiadają różnym płaszczyznom, różnym aspektom naszego życia. Zacznę od takiego przykładu z mojego życia. Kiedyś w pracy realizowaliśmy wspólnie jakiś projekt. Była napięta sytuacja, ja w pewnym momencie dałem wyraz swojej irytacji i później jedna z osób z tego naszego zespołu wzięła mnie na stronę, no i trochę z takim wyrzutem, zawodem, no powiedziała, no, że ty, który medytujesz i tak się zachowałeś? Ja trochę czułem się tak pod ścianą, trochę zaszantażowany, no i powiedziałem, no ale twoim zdaniem jak powinienem się zachować? No jak to, no ty, który medytujesz, no spokojnie, no ale skoro odczuwam irytację, nie, no wiesz, ty, który medytujesz, to jednak spokojnie powinien się zachować. Ja sobie wtedy uświadomiłem, że jest taki bardzo potoczny obraz kogoś, kto medytuje, właśnie taki obraz związany ze spokojem. I mam przekonanie, że to jest jakoś takiego kulturowego przekazu. Niedawno wypłacałem pieniądze w bankomacie w UBK-u i na ekranie tego bankomatu jest kobieta, która siedzi w medytacji i trzyma ręce w mahamudrze, co ma chyba symbolizować, że ten bank jest taki godny zaufania, spokój panuje w tym banku. Spoko, nie? Spoko bank, nie? Coś takiego. Ale ja też widziałem, przecież myślę, że wy też, reklamy, gdzie ktoś siedzi w medytacji, unosi się w lewitacji, jakiś dźwięk sitaru tam słychać na tej reklamie, jakiś dym kadzidełek, nie, czasem jakiś om, albo na przykład mnichów, pamiętam, widziałem siedzących gdzieś chyba buddyjskich na gdzieś tam na krańcu świata. No nikt oczywiście nie pokaże mnichów, którzy się kłócą, którzy są smutni, którzy są źli, którzy są poirytowani i tak dalej, no bo by to nie pasowało do takiego obrazu pop medytacji właściwie, nie, i takich skojarzeń, które ta medytacja ma przynosić ludziom. Oczywiście nie ma niczego złego, że ktoś szuka w medytacji spokoju i wyciszenia, jeśli to wszystko nie prowadzi tak naprawdę do swoistej kastracji uczuć. To byłoby rzecz bardzo, bardzo szkodliwa i bardzo niebezpieczna. Jest prawdą, że dla części ludzi to jest motywacja, szukanie spokoju, i to jest w porządku, tak jak każda inna motywacja, żeby zacząć praktykę, jak najbardziej. Natomiast często ten potoczny spokój, czy oczekiwanie tego spokoju, to jest inny spokój niż ten, na który głęboko możemy wskazywać, kiedy mówimy w takim metaforycznym znaczeniu o słowie spokój. To znaczy wskazując na inną rzeczywistość, na pewną przejrzystość w nas, która jest gotowa w takiej głębokiej akceptacji do przyjęcia wszelakich uwarunkowań naszego życia, z którymi się spotykamy. Także uwarunkowań dotyczących naszych trudnych uczuć. Często mówimy, że medytacja ma prowadzić do życia, do rzeczywistości. Jeśli tak, to tą pierwszą rzeczywistością, z którą ma do czynienia medytacja, że tak powiem, jesteśmy my sami. To znaczy, że tak naprawdę musimy najpierw siebie zaakceptować z całym naszym bogactwem wewnętrznym, które mamy, a w ramach tego wewnętrznego bogactwa są też nasze trudne uczucia. Jeśli medytacja miałaby prowadzić do tego, że będziemy mijali się ze sobą, będziemy mijali się z własnym życiem, to właściwie można powiedzieć, że albo ktoś oczywiście ma złe oczekiwania wobec tej medytacji, ale tak dosadnie powiedziawszy, to można powiedzieć, że ta medytacja jest dla tej osoby niebezpieczna, jest szkodliwa i pewnie można by tą medytację odstawić na pewien czas. Myślę, że nie dotyczy to tylko praktyki medytacyjnej, ale dotyczy to w ogóle praktyk religijnych czy jakichś innych praktyk duchowych. Jeżeli te praktyki, czy medytacja jest taką formą odurzacza, który odciąga od rzeczywistości, od obowiązków dnia codziennego, od tych zadań, które tak naprawdę opatrzność każdemu z nas wyznacza w jego powołaniu, czy w naszym powołaniu, to wówczas rzeczywiście na medytację trzeba spojrzeć krytycznie. albo no, pokazać inny sposób traktowania medytacji. Ale sam spotkałem takich ludzi, którzy wobec medytacji, medytacji traktowali ucieczkowo. Myślę sobie też, że każdy z nas mógłby znaleźć takie pewne refleksy dotyczące traktowania medytacji w swoim życiu jako pewien taki subtelny odurzacz, albo taki pewien subtelny system ucieczkowy, jakiś rodzaj kompensacji, jakiś mechanizm obronny przed rzeczywistością, przed życiem takim, jakie ono się w konkretnych naszych uwarunkowaniach przejawia. Mówimy często też, że medytujemy, by być w Bogu, by żyć w Bogu. No ale to oznacza, że żyjemy całym naszym życiem z tym wszystkim, czym jesteśmy. Chciałbym Wam przypomnieć, że może o czym nie pamiętamy, ale jako chrześcijanie, jeśli naśladujemy Pana Jezusa, to pamiętajcie o tym, że jeżeli czytamy Ewangelię, to Jezus przeżywa mnóstwo trudnych uczuć. Doświadcza bólu, doświadcza smutku, doświadcza wzruszenia, doświadcza płaczu. To wszystko ludzkie uczucia, nasze uczucia, których też doświadczamy. I tak naprawdę te trudne uczucia, one są takim nawozem, można powiedzieć troszkę dosadniej, na którym ma wyrosnąć piękny kwiat naszego życia. Nie wiem, czy ktoś z Was świadomie zwracał kiedyś uwagę na to, jakie rodzaje myśli przychodzą na przykład podczas medytacji, albo częściej też poza medytacją, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe odkrycie. Nie chodzi mi tutaj o jakieś takie ostre podziały, jakąś taką analizę czy systematykę, ale na pewno jest taki rodzaj myśli, które ja nazywam na swój sposób takimi technicznymi. To są takie myśli w stylu 2 plus 2 równa się 4, że na przykład przychodzi podczas medytacji, nie wiem, no, przepis na spaghetti, albo na to, że jakie tam rachunki są do zapłacenia, albo co należy zrobić w pracy, prawda? Ale śmiem twierdzić, że przytłaczająca większość myśli, z którymi się spotykamy w życiu, czy też na medytacji, to są myśli, które się pojawiają w otulinie uczuć. Ta otulina uczuć czasami jest silniejsza, czasami jest słabsza, ale mam wrażenie, że ona bardzo często występuje. I ta otulina uczuć też dotyczy tego, o czym tutaj częściej na sesjach medytacyjnych mówiliśmy, to znaczy o tych rodzajach niebezpiecznych myśli, które klasycznie w duchowości nazywają się logismoi, które Ewagriusz z Pontu usystematyzował. Czyli te wszystkie myśli przesycone pożądliwością, które jeżeli zamieszkają w nas, powodują taki nachył serca w kierunku chciwości, acedii, w kierunku nieczystości, pychy, próżności. To są myśli, które są też bardzo silnie zakorzenione w uczuciach i w tym kontekście uczuć się pojawiają. No, jesteśmy wszyscy grzesznikami, każdy ulegał pożądliwościom wszelakim w swoim życiu, więc wie, jak silny ładunek uczuć też wokół tych myśli logismoi się pojawia. Bywa też tak w naszym życiu, że myśli wywołują uczucia, przynajmniej ja mam takie silne doświadczenia, i to uczucia, z którymi się musiałem zmagać przez kilka lat. Bywa też tak, że uczucia wywołują myśli. Najczęściej jest to tak, że to jest taki pierścień zamknięty, albo wirnik, który jak tam nas dopadnie, to rzeczywiście może być często też na lata długim, takim ciężkim ładunkiem, który niesiemy przez życie. Czy z powodu zranień, które ktoś nam zafundował w życiu? Czy jeszcze z czasów dzieciństwa, czy z czasów dojrzewania, czy z czasów życia naszego dorosłego. To są też często trudne uczucia, które zostały wywołane przez nasze własne zachowania, na przykład przez grzechy i konsekwencje tych grzechów w życiu. Albo też w ogóle przez rzeczywistość, która jest też zraniona grzechem, pierwotnym nie jest doskonała, strata jakiejś bliskiej osoby, czy choroba ciężka. Stamtąd też przychodzi silny ładunek uczuć, który potrafi się wryć w naszą osobowość i się z tym musimy gdzieś tam zmagać. Ale no, Bóg stworzył nas z uczuciami, zdolnością też do tego, że przeżywamy trudne uczucia i te trudne uczucia są także skarbem, są informacją o tym, co się w naszym życiu dzieje, jakie mamy potrzeby, jakie pragnienia. To są informacje, nad którymi warto się pochylać i jakoś je eksplorować. Jeśli ktoś jest wkurzony, to coś mówi. Jeśli ktoś jest poirytowany, to jest poirytowany. No nie może teraz czuć, jak w tym przykładzie na początku, no coś innego niż czuje. No, trzeba jakby pozwalać tym uczuciom się pojawiać, a nie czuć to, co ktoś inny by chciał, żebyśmy czuli, albo co się powinno czuć, prawda? To byłoby trochę absurdalne. Zresztą to jest takie powiedzenie, chyba mniej więcej coś takiego. Człowiek prawdziwy nie potrzebuje udawać prawdziwego człowieka, bo on po prostu jest prawdziwym człowiekiem. Człowiek o prawdziwej twarzy nie musi malować sobie prawdziwej twarzy, bo ma prawdziwą twarz po prostu. Także w tym wymiarze tej metafory uczuć. Jeśli Bóg stworzył nas z uczuciami, to po to, żebyśmy je zagospodarowali. No nie może być czegoś takiego jak kastracja uczuć. Natomiast przychodzi mi taki dowcip medytacyjny. Trzy osoby, które praktykują medytację, siedzą w ogrodzie i po 25 minutach pierwsza z nich mówi: czuję, że dzisiaj będzie brzydka pogoda. Po następnych 25 minutach druga osoba mówi: nie, wiesz co? Dzisiaj będzie ładna pogoda. Po kolejnych 25 minutach trzecia wstaje i mówi: wychodzę. Nie lubię tych waszych kłótni. Znaczy przykład takiej kastracji oczywiście uczuć, ale myślę sobie, że często w duchowości tak jest. Nawet w zakonach. Możecie zobaczyć mnicha, który tak celebruje, nie wiem, otwieranie brewiarza, albo na przykład przenoszenie chwastów, że no jest to takie bardziej naturalne, no to widać ewidentnie, nie? Nie ma tam takiego prawdziwego kontaktu gdzieś z rzeczywistością, tylko jest jakaś bariera tam wewnętrzna. Bardzo często też, coraz częściej mówi się w Kościele o tym, że uczucia nie są grzechem i to jest dla mnie też bardzo ważna rzecz, że to się podnosi. Uczucia, tak jak powiedziałem, są też informacją, ale one są też siłą, są energią życiową do zagospodarowania, do wykorzystania. Także te trudne uczucia, na przykład złość z powodu na przykład niesprawiedliwości, którą się doświadcza w życiu, to może być piękne uczucie, które jest impulsem do bardzo dobrego działania na rzecz jakiegoś dobra. Warto sobie też uświadomić, że kiedy odmawiamy akt pokutny na początku mszy świętej, to tam mówimy, że grzeszyliśmy myślą, słowem, uczynkiem bądź zaniedbaniem. Nie ma mowy o uczuciach trudnych, niechcianych, nie wiem, destrukcyjnych. Bo nie ma takich uczuć. Dopiero jest pytanie, co się z tymi uczuciami zrobi, co za nimi pójdzie. Jaka myśl pójdzie, jakie słowa pójdą, jakie czyny pójdą. Czy jakie inne dobro zaniedbane. Przechodząc do meritum, tak zastanawiając się nad tą relacją między uczuciami, trudnymi uczuciami, a medytacją, zastanawiałem się, jakie tutaj te związki gdzieś możemy odszukać. Pierwsza z takich rzeczy, która gdzieś tutaj się jawi mi początkowa, to to, że medytacja poprzez to, że kontaktujemy się bardziej ze sobą, bardziej odcinamy się od pewnych bodźców zewnętrznych. Praktyka wiąże się przecież z wyciszeniem, z wewnętrznym milczeniem, z koncentracją. Medytacja otwiera nas na uczucia poprzez to, że uczymy się bardziej wrażliwości na samych siebie. Pamiętam, kiedy mieszkałem na stacji w latach 90. Sąsiadem moim był student na dawne czasy, poliwiechniki, który pierwszą rzeczą, którą robił po przebudzeniu się, włączał radio. I ostatnią rzeczą, którą robił, to radio wyłączał. Mówię to całkowicie poważnie, obojętnie o której porze się do domu wchodziło, u niego zawsze grało radio. Ja miałem takie poczucie, że dla mnie to było też trudne, bo lubię sobie medytować, to radio nieustannie grało, ale miałem takie poczucie, że w tym człowieku to radio rzeczywiście gra wewnątrz, nie? Że ten wrzask zewnętrzny, czasami się można powiedzieć w ogóle taki wrzask świata tego, w czym my funkcjonujemy na co dzień, nie pozwala się skontaktować rzeczywiście z tym, jakie skarby wewnętrznie my nosimy. A ja cały czas bronię jednak tego, że trudne uczucia to też są skarby, do którym warto się przyjrzeć. To nie jest też tak oczywiście, że my te uczucia trudne odkrywamy tylko na medytacji. Częściej odkrywamy je w sytuacjach codziennego naszego życia, które to sytuacje są jednak pełne różnorodności, pewnych interakcji, napięć. Ale jednak broniłbym tezy, że to dzięki medytacji jesteśmy bardziej świadomi i dzięki temu możemy być też świadomi tych uczuć, które się pojawiają w kontakcie z ludźmi, w kontakcie z rzeczywistością. Też bardzo często się mówi też współcześnie o inteligencji emocjonalnej. Ona jest mi bliska, kiedyś też troszeczkę poświęciłem czasu, żeby się jej przyjrzeć. I taką pierwszą rzeczą, którą Daniel Goleman, który tą inteligencję emocjonalną jakoś zauważył, rozpropagował, to jest to, że jakby punkt wyjścia to jest samoświadomość co do sfery uczuć człowieka. I myślę, że tutaj medytacja ma rzeczywiście bardzo dużo do zrobienia, by tej samoświadomości i wrażliwości na to, co się przeżywa wewnątrz, żeby to pokazać, żeby od tego nie uciekać, być z tym w kontakcie. Po drugie, wydaje mi się też, że medytacja poprzez tworzenie, budowanie w nas takiego ośrodka przestrzeni do akceptacji rzeczywistości taką, jaką ona jest, ona daje nam też siłę do tego, by zaakceptować uczucia, których przeżywamy. Bo jest pewna subtelna i jednocześnie istotna różnica między zauważeniem u siebie trudnego uczucia czy trudnych uczuć, a akceptacją tych trudnych uczuć, że to są moje uczucia, z którymi się zmagam, czy których doświadczam. My potrafimy całe lata doświadczać jakichś trudnych uczuć, na przykład świadomie, nieświadomie. Oczywiście, jeżeli jesteśmy świadomi tych uczuć, to jest całkiem nieźle. Gorzej, jak jesteśmy nieświadomi, gdzie te uczucia są gdzieś schowane i nie chcemy się z nimi skontaktować i jakieś tam sobie mechanizmy różne obronne tworzymy, typu ofiary, że ja się tam poświęcam dla innych i jeszcze sobie to takim sosem religijnym podlejemy, że no to jest moja pokora, to jest moja miłość bliźniego. Bardzo często na przykład ja miałem takie doświadczenie w zakonach żeńskich. Rozmawiałem w tej racji, że miałem ciocie, które są zakonnicami i gdzieś miałem kontakt z zakonnicami. Wydaje mi się, że bardzo częsty tam jest taki mechanizm. Siostrze, która tak naprawdę powinna przepracować całą swoją sferę różnych emocji, a ona tak naprawdę taki mechanizm sobie zastosowała na lata w tym zakonie, no że jest taką ofiarą, no tak poświęca się dla wszystkich innych i tak naprawdę sobie to wszystko tłumaczy tym, że no ona się poświęca ludziom, poświęca się Bogu i jest pokorna. Proszę, tak naprawdę to, czego by potrzebowała, to by huknąć po prostu i wyrazić raz porządnie swoją złość, że coś jej się nie podoba, że ta struktura jej się nie podoba, że jest coś do bani. Żeby się wreszcie skontaktować z tym, co tam w środku gdzieś schowała. Czy tak samo mechanizm jakiegoś kontrolera, nie? Że jestem tak odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje, że to jest też mój wyraz mojej miłości bliźniego. No chcę, żeby Wojtek się świetnie czuł, więc na Wojtku już tam siedzę, prawda, od rana do wieczora. Ja Wojtek już jechać nie może po prostu od tej odpowiedzialności. Nie? Więc jako ludzie oczywiście mamy akceptować te swoje uczucia, na pewno ich nie wypierać. I tu też widzę medytację, która daje siłę do tego, do przyjęcia tych trudnych uczuć. Trzecia rzecz, która wiąże się z uczuciami, w mojej opinii i w relacji z medytacją, to jest to, że ona też daje siłę do tego, żeby przeżyć te uczucia, pozwolić im wybrzmieć. Franz Jalicz w swoich rekolekcjach kontemplatywnych, mówi o czymś takim, że jeżeli w czasie medytacji odkryjesz jakieś trudne uczucia, od których być może chciałbyś uciec, to pozwól sobie na to, żeby je przecierpieć, także podczas praktyki. Myślę, że to jest dobre wskazanie. Nie zawsze to się musi oczywiście udawać, bo częściej my musimy przecierpieć, mówiąc językiem Jalicza. Mnie jest bliższe określenie przeżyć te uczucia w konkretnych sytuacjach, w których one się pojawiają, ale myślę, że to jest bardzo dobry punkt początkowy do tego, żeby gdzieś poprawiać tą jakość swojego życia, konfrontując się z uczuciami także na poduszce medytacyjnej, na macie medytacyjnej. Sam miałem też takie doświadczenie i to nie jest tak, że można tymi uczuciami przecież do końca sterować, można nimi zarządzać, ale jeżeli przychodzą ciężkie uczucia także podczas medytacji, to należy im po prostu pozwolić być. po prostu pozwolić być. Ale to jest też pewien komfort, że można, mamy przestrzeń, mamy czas, mamy możliwość do tego, żeby uczucia mogły w nas wybrzmieć, jakoś tam się wewnętrznie wysycić. Bo też bardzo ważna rzecz, jeśli my nie pozwolimy tym uczuciom wybrzmieć, tylko zastosujemy już od razu jakieś środki zaradcze, będziemy uciekali od konfrontacji z tymi uczuciami, to tak naprawdę my blokujemy te uczucia i one gdzieś tam wcześniej czy później znowu do nas przyjdą. Więc rzeczywiście ta akceptacja i pozwolenie na to, żeby te uczucia wybrzmiały, jest czymś bardzo uzdrawiającym. Ale nie zawsze mamy taką możliwość. O wiele częściej, myślę, że to jest bardzo powszechne nasze doświadczenie, to jest sytuacja taka, że musimy z uczuciami coś robić w sytuacji działania, interakcji z innymi. Tu się zaczynają te przysłowiowe schody, albo mogą się zacząć przysłowiowe schody. Ale też uważam, że i dla takich sytuacji medytacja jest czymś bardzo potrzebnym i bardzo wskazanym, ponieważ ona cały czas buduje w nas taką przestrzeń, którą można by na poczet tego, co chcę powiedzieć, zatytułować, tu jest takie stop. To stop może trwać tylko kilka sekund, ale jest to możliwe. To stop to jest, co ja mogę teraz zrobić? Że ja mam możliwość wyboru. Mogę coś z tymi uczuciami zrobić, nie muszę się im automatycznie poddawać. Bo jeśli się poddam nie automatycznie, to każdy zna, wiele krzywdy można zrobić sobie i innym. Czyli jak przeżyję tą sytuację? Jak sobie z nią poradzę? Co z tym mogę zrobić? Bo jest faktem, nie dotyczy to tylko relacji uczucia i nasze działanie, tylko w takim bardzo powszechnym odbiorze różnych naszych zjawisk psychicznych czy duchowych, że między bodźcem, który do nas przychodzi, a reakcją jest bardzo zasadnicza rzecz, bardzo cenna rzecz, z której sobie nie zdajemy do końca zawsze sprawy, to znaczy nasz wybór. A nasz wybór wiąże się z tym, że może się zmienić kierunek przeżywania naszych uczuć, także tych trudnych. W tym sensie, że to ja jestem ze swoimi uczuciami trudnymi, a nie moje trudne uczucia są ze mną. To jest odpowiedź na pytanie, czy pies wywija ogonem, czy ogon wywija psem. Każdy z nas widział chyba takie zjawisko takiego psa, który biegnie za swoim ogonem w kółko, skacze, wywija się, szamocze, jakby takiego szaleju się nawet, prawda? Jakby chciał ten ogon jakoś, nie wiem, ukarać, dogonić, prawda? Ja myślę, że to jest dobry obraz takiego stanu, który my też często mamy w swoim życiu, jak poddamy się uczuciom, które są z nami, a nie temu stanowi, kiedy to ja jestem ze swoimi uczuciami i ja jestem odpowiedzialny za przeżywanie swoich uczuć. I kiedy rzeczywiście poddamy się takiemu stanowi, to oczywiście może być złość, może być smutek, może być jakaś depresja, to może być różne trudne stany. Ale kiedy przychodzi otrzeźwienie, to czasami jest tak, no Boże, co ja? Jeszcze przy okazji narobimy trochę zła po drodze, nagrzeszymy i gdzieś przychodzi otrzeźwienie i mówisz sobie, Boże, no co ja narobiłem, co ja robię? Ale tak naprawdę to trzeba by sobie powiedzieć wtedy, że Boże, co pozwoliłem ze sobą zrobić, poddając się tym uczuciom? Nie potrafiąc jakby być na tyle uważny, żeby w tym ułamku sekundy zareagować inaczej. To jest bardzo powszechne zjawisko, przynajmniej w moim życiu. Myślę, że w waszym życiu też. Co podobny obraz z tym psem, który goni za swoim ogonem, to jest też taki inny obraz, kiedy nie wiem, pan wychodzi z psem i ten pies biegnie, tam skacze i ten właściciel tego psa tak sam za nim biegnie, prawda? I wtedy pojawia się pytanie, kto jest panem, a kto psem, nie? Bo czasami się odnosi wrażenie, że pies jest panem, a pan jest psem, który biegnie za nim. To też takie zjawisko, które można gdzieś tam czasami zaobserwować. No i trzeba jakby ten kierunek odwrócić. A zatem między tymi uczuciami trudnymi, a działaniem jest wybór i medytacja pomaga w zauważeniu tego wyboru poprzez ten dystans, który wewnętrznie budujemy, poprzez tą siłę, którą wewnętrznie budujemy, poprzez tą przestrzeń. Możemy w niej wychowywać tego psa, no nie chcę powiedzieć psa uczuć, bo to tak nieładnie uczucia akceptujemy, to jest nasz skarb, prawda, ale tak w tej konwencji tych przykładów tak to nie przyszło. Nie? Ale może być, chodź tu moje trudne uczucie, chodź tu do nogi, chodź, przyjrzę się temu, przytulę cię, zobaczę, co mi mówisz, jaki jest komunikat za tym trudnym uczuciem, które do mnie przyszło. Pozwalam ci wybrzmieć. I mogę podjąć jakieś działanie w związku z tym, że takie jesteś moje uczucie trudne, które do mnie przyszłaś. I mogę coś z tym zrobić, żeby nie krzywdzić siebie, nie krzywdzić nikogo innego. Podobna jest zasada z tymi myślami też z logizmu, jeżeli się czyta wskazania ojców, które mówią, jak sobie radzić z tymi trudnymi myślami, to oni zwracają uwagę na początek. Ta pierwsza myśl, która jest formą pokusy, i teraz jeżeli się tej pierwszej myśli poddamy, to ona wciąga najpierw w dialog, później w rodzaj akceptacji, a później pociąga w kierunku czynu jakiegoś. Jest tutaj analogia z uczuciami. Silne uczucie, ten pierwszy moment świadomości i wyboru, że mogę zareagować inaczej niż automatycznie, po prostu, że jak się uniosę emocjonalnie, to po prostu strzelam jak z karabinu i później cierpię, ja sam cierpię, inni ludzie nie winni zupełnie. Także to jest bardzo ważna rzecz i uważam, tutaj medytacja ma bardzo wiele do zbudowania w nas. My kiedy doświadczamy naszych wielu trudnych uczuć, czasem wydaje nam się, że to są najtrudniejsze doświadczenia, jakie mogły nam się w życiu przydarzyć. Ja kiedy mówię o tym wyborze, to tak naprawdę chcę się odwołać do postawy Wiktora Frankla, psychiatry austriackiego, który spędził sporo czasu w Auschwitz. To jest człowiek, który jest twórcą takiej koncepcji proaktywnego działania. No, nie sądzę, żeby ktoś zaprzeczył czemuś takiemu, że Auschwitz to było sielankowe miejsce. Auschwitz to jednak była fabryka bardzo trudnych uczuć. I Frank, kiedy był w obozie, zaobserwował z grubsza dwie postawy ludzi, którzy tam byli. Pierwsi poddawali się tej fali zła, która tam była. Byli rozgoryczeni, załamywali się, przeklinali, poddawali, rzucali się na druty. No po prostu kończyli się. Ale on też zaobserwował ludzi, którzy mimo tak trudnych warunków w tej fabryce trudnych uczuć i zła potrafili budować siebie. I pokazało mu to zasadniczą rzecz, że między bodźcem zewnętrznym, który jest, na który on nie miał wpływu, ani ci ludzie nie mieli wpływu, a reakcjami ludzkimi, a więc w tym sensie reakcjami na całą gamę trudnych uczuć, jest coś, czego ci oprawcy nie mogli zabrać tym ludziom. To znaczy ich wolność wyboru, ich wolność reagowania. I teraz zaobserwował tych ludzi, którzy potrafili sobie pomagać, potrafili troszczyć się o siebie, potrafili budować w sobie taką przestrzeń tego, co będą robili w przyszłości, potrafili znaleźć nadzieję w tej sytuacji, potrafili racjonować żywność, którą mieli do dyspozycji z kompą. I Frank też postanowił tak funkcjonować i dzięki temu też przeżył obóz. On na przykład odtwarzał w sobie wewnątrz maszynopis książki, którą mu tam zabrano, kiedy go skierowano do obozu. Albo na przykład myślał o tym, co będzie mówił studentom na wykładach, kiedy już będzie uwolniony z tego obozu. Chociaż przecież widział, że mnóstwo Żydów w tym obozie, nie tylko Żydów, Polaków czy innych narodowości jest zabijanych. Czyli to jest bardzo ważne doświadczenie, że mamy wybór między trudnymi uczuciami. A medytacja, siła tej medytacji, siła dyscypliny rzeczywiście tutaj jest przestrzenią, z której można korzystać do innych reakcji. Bo problemy, które mamy, są częścią naszego życia, one się wiążą z trudnymi uczuciami. I teraz uważanie, że tego nie będziemy doświadczać, jest no, oczywiście absurdem i jest iluzją kompletną. Chociaż zdaję sobie też sprawę z czegoś takiego, że praktyki religijne mogą być wykorzystywane do tego, żeby to jak plaster traktować, nie? Przykryć jakieś trudne uczucie i udawać, że go nie ma. W tym sensie to Frank by nam powiedział, że jeżeli doświadczamy trudne uczucia, to powinniśmy zrobić mniej więcej coś takiego. Zobaczyć, zaakceptować, pomyśleć, co w tej sytuacji można zrobić proaktywnego. To znaczy proaktywnego to coś twórczego, nawet w trudnych warunkach. Co ja mogę zrobić ze swoim życiem twórczego, żeby je budować. Albo żeby budować to swoje życie razem z innymi, przyjąć rozwiązanie, zacząć je realizować i w trakcie tej realizacji sprawdzać, czy to działa, czy nie działa i modyfikować. Taka byłaby jego rada na doświadczanie trudnych, ciężkich uczuć. Zresztą to jest też bardzo ważne doświadczenie, jeśli chodzi o uczucia, bo każdy z nas też, jestem przekonany i mówię to każdy, miał trudne sytuacje, z którymi sobie poradził, także w aspekcie uczuć. I poradzenie sobie z taką sytuacją przynosi uczucie satysfakcji. To bardzo ważne mieć takie doświadczenie i bardzo ważne, żeby się do takich sytuacji odwoływać, ponieważ to jest jak taki wzorzec, który pomaga stanąć wobec kolejnych problemów, z którymi się zmagamy. Jest takie powiedzenie, jak zjeść wieloryba. Jak zjeść wieloryba?
Po kawałku.
Po kawałku. Pojawiają się trudne uczucia, trudna sytuacja, bardzo ciężka, bo wydaje się, że przytłacza. Ale jednak, jeżeli zaczniemy przyglądać się temu, po kawałku możemy zacząć tego wieloryba, ten problem rozwiązywać. I tak się czasem dzieje świadomie, czasem się dzieje nieświadomie, ale rzeczywiście ważne jest, żeby świadomie do takich problemów podchodzić. I też jeszcze jedna istotna rzecz. Oczywiście bywa też tak, że na medytacji mogą się pojawić na przykład bardzo trudne problemy. Nie tylko w medytacji, no w życiu, ale nie wolno traktować medytacji też jako terapii, bo też może się pojawić w kimś taka tendencja, że medytacja jest terapią. Oczywiście medytacja dotyczy różnych aspektów naszej osobowości i tak naprawdę pracuje z nami, z całym człowiekiem. Natomiast no, nie jest panaceum na wszystkie problemy osobowości człowieka. Warto o tym pamiętać, ja tylko to sygnalizuję, że może jakieś ciężkie, trudne osobowościowe zranienia no, są dobre na terapię indywidualną czy zbiorową. I też trzeba tego być świadomym. Czwarty aspekt, który przyszedł mi jakoś, kiedy reflektowałem nad tym tematem uczuć i medytacji, to jest temat naszych uczuć wobec Boga. My traktujemy medytację jako modlitwę i nie chodzi o to, żebyśmy w tej modlitwie byli kimś, kim nie jesteśmy, byśmy byli prawdziwi jako ludzie, a także prawdziwi ze swoimi uczuciami przed Bogiem. To znaczy, że jeśli jesteś wkurzony na Pana Boga, jesteś wkurzony na to, że są jakieś wyroki opatrzności, których nie rozumiesz, które cię irytują, które cię złoszczą, to się po prostu wkurzaj na tego Pana Boga i się na Niego złość. Tak jak prorocy. Tak jak można o tym takie refleksy dostrzec w psalmach. Nie chodzi o to, żebyś teraz udawał grzecznego chłopczyka na modlitwie przed Panem Bogiem, chociaż w środku cały tam busujesz, czy żebyś była grzeczną dziewczynką, która mówi Panu Bogu, że no wszystko akceptujesz. Bardzo Cię kocham, Panie Jezu. Jesteś no, cudowny i wspaniały, chociaż w środku w uczuciach jest złość, no po prostu zwyczajna złość. Nie rozumiem, dlaczego przyszła do mnie taka krzywda. To powiedz, że przyszła do Ciebie taka krzywda. Panie Jezu, nie rozumiem tej krzywdy. Pomóż mi ją zrozumieć, pomóż mi ją zdiagnozować, zaakceptować. Pomóż mi coś z tym zrobić. Bądź prawdziwy na tej modlitwie, także jeśli chodzi o całą gamę trudnych, niechcianych, w cudzysłowie niechcianych uczuć. Nie udawaj nikogo ułożonego. Przyjście do Boga z takimi uczuciami jestem głęboko przekonany, że jest taką samopomocą dla siebie, a także wyrazem dojrzewania. I dojrzewania osobowościowego i duchowego. Warto o tym pamiętać, bo my też możemy funkcjonować na modlitwie z zakłamaniem po prostu. To jest kompletnie bez sensu. Bo tak wypada, żebyśmy byli no jakoś tak ułożeni przed tym Panem Bogiem. Tak patrzy i właściwie nie widzi, co tu w nas, co nas buzuje. Tak, kocham Cię, Panie Jezu, a w środku jest coś trudnego, nie? Możemy tak poudawać przed ludźmi, no ale to jest bez sensu udawać coś takiego przed Panem Bogiem. Więc jeśli już coś takiego jest, to sobie pozwól na to uczucie, spłoń w tym uczuciu całym przed Bogiem, a później idź, nie zostawiając śladu po tym uczuciu. W całości bądź tam na 100% w tym uczuciu. I piąta rzecz, która i to jest ostatnia rzecz, która mi się tutaj w kontekście medytacji z uczuciami jawi, to jest bardzo ważne doświadczenie, że medytacja pomaga dostrzec naturę uczuć. To znaczy nietrwałą naturę uczuć. Forma praktyki medytacyjnej, którą robimy, pozwala to, myślę, z całą pewnością zaobserwować. My jesteśmy bardziej przyzwyczajeni i tak nawet werbalnie o tym mówimy, o przychodzeniu myśli i odchodzeniu myśli, ale ten proces tak samo dotyczy uczuć. I jeśli ktoś ma troszkę głębsze doświadczenie, jeśli chodzi o medytację i regularnie to robi, to są takie na przykład sytuacje, kiedy na przykład z pracy przychodzi się do domu, jest jakieś trudne doświadczenie dotyczące też sfery uczuć i siada się do medytacji, to uczucie się pojawia, nawet można się w nim trochę pomemłać, ale jeżeli robisz dalej praktykę tak, jak masz ją robić, to ono odpłynie, zniknie, jak chmura się rozpłynie. Ja mówię tutaj oczywiście o uczuciach, które nie mają pewnej wielkiego natężenia, jakiejś wielkiej siły. No, takich zwyczajnych doświadczeniach, które pojawiają się w naszym życiu. Ale także te poważne doświadczenia, poważne, silne, trudne uczucia, które wymagają przepracowania, wymagają dopuszczenia, wybrzmienia, spotkania się z nimi na terapii, w jakikolwiek inny sposób, żeby się nimi zaopiekować, jeśli się pozwoli im wybrzmieć w ten czy w inny sposób, one też znikną. To jest bardzo fundamentalne, bardzo ważne doświadczenie w medytacji. My oczywiście w medytacji nie walczymy z myślami jako takimi. Nie ma niczego złego w ogóle w myślach. Nie walczymy w medytacji z uczuciami. Nie ma niczego złego w uczuciach, bo to absurdalne. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy istotami myślącymi i czującymi. To, czemu medytacja może pomagać, to by inaczej przeżywać określone sytuacje. Przeżywać relacje do Boga, czy relacje do ludzi. I chodzi w nas poprzez praktykę, żebyśmy odkryli ten obszar wewnętrznego milczenia. Tą przestrzeń, która obejmuje wszystko. Ten spokój, o którym mówiłem na początku. Głęboki spokój, który potrafi przyjąć wszystko, co się przejawia, a jednocześnie do niczego z tego, co się przejawia, nie lgnie. Bo kiedy odkrywa się tą przestrzeń, tą przejrzystość w sobie, tą przezroczystość, to tak naprawdę to są miejsca, które są w samej istocie jakby przeznaczone do tego, żeby zagospodarował je Pan Bóg w naszym życiu. Jeśli tak się stanie, to także trudne uczucia nie będą miały gdzie spocząć. A wówczas pogodny spokój takiej Bożej miłującej obecności stanie się czymś rosnącym w nas, czymś coraz bardziej stałym. Będziemy łatwiej to przenosili w życie. I tego sobie życzmy. Amen. To zróbmy medytację wchodzenia.